Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 10 w środę, a to czas, kiedy na antenie Weszło FM zaczynamy audycję TSW. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości, a są nimi dzisiaj Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dzień dobry.
I Mateusz Miga, Sport.tvp.pl.
Dzień dobry.
Witam panowie bardzo serdecznie. Ustaliliśmy już przed programem, że spotykamy się z wyjątkowych, jak na Wisłę Kraków sezonu 2020-2021 okolicznościach, no bo mówimy o wyniku w meczu ligowym, którego chyba ci hiszpańscy giganci, Barcelona i Real Madryt w swojej lidze by się nie powstydzili. Wisła wygrała w Mielcu 6-0. Bartku, powiedz, jak optymizm u ciebie po tym spotkaniu? Wzrósł bardzo mocno?
To może nie bardzo mocno, bo zawsze staram się być ostrożny i pamiętać o tym, że za chwilę jest następny mecz i trzeba to jakąś dobrą dyspozycję potwierdzić. Natomiast na pewno wzrósł, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo tak nasuwa mi się taka natury ogólnej myśl, że tak jak w tym programie wielokrotnie dość mocno krytykowaliśmy trenera Skowronka, to teraz trzeba oddać cesarzowi co cesarskie i po prostu powiedzieć, że po tym meczu nie ma się do czego przyczepić. Trener Skowronek wykonał bardzo dobrze swoją pracę. Nie zapominajmy, jak mocno osłabiona Wisła pojechała do Mielca, a mimo to no, była drużyną o klasę, dwie klasy lepszą. Tak jak tutaj sporo krytyki poświęcaliśmy przygotowaniu fizycznemu Wisły, no to teraz również nie ma się do czego przyczepić. Wisła wyglądała naprawdę dobrze pod tym względem. A zatem, no cóż, no, chyba od marca, tak jak sobie zastanawiałem, tak dobrze grającej Wisły nie widzieliśmy, czyli od początku rundy wiosennej. To się później zepsuło po zatrzymaniu rozgrywek. Wisła wygrywała niektóre mecze, ale tak trochę siłą woli, trochę zrywami indywidualności, natomiast tak dobrego meczu jako całości no od wielu, wielu miesięcy nie widzieliśmy i no i cóż, no brawa. I teraz tylko trzeba czekać, żeby to się potwierdziło w kolejnych spotkaniach z Podbeskidziem Bielsko-Biała, z Lechią Gdańsk, które już niedługo przy Rejmoncie.
No ja bym też zaczął od słów w kierunku trenera, bo przecież przed meczem z Górnikiem Zabrze wydawało się, że powoli się już żegnamy. Tak to trochę wyglądało, że te takie liczba konfliktów małych, czy mniejszych, czy większych w drużynie jest na tyle duża, że jemu się nie uda już tego poukładać, a jednak no, mecz z Górnikiem Zabrze już był takim pierwszym sygnałem, że idzie trochę lepsze. Mecz w Mielcu tylko to potwierdził. Natomiast no, też warto pamiętać jednak, że ja trochę o tym ostatnio pisałem, o tym, że ten koronawirus się w lidze już panoszy i dopadł przed meczem zarówno Wisły, jak i drużynę Stali. W drużynie Stali przynajmniej jeden piłkarz był taki, który grał zaraz po chorobie, więc to na pewno miało wpływ na też postawę piłkarzy, bo jednak Stal nie jest taką, aż tak słabą drużyną, jak się zaprezentowała w tym meczu z Wisłą. Oni w poprzednich spotkaniach wyglądali jednak lepiej też fizycznie i generalnie jako drużyna, więc tutaj zupełnie ta Stal nie zafunkcjonowała. Aczkolwiek no, nie odbierałbym Wiśle, no, potrafili wykorzystać te słabości. Zresztą przecież Wisła też ma bardzo dużo problemów związanych z koronawirusem i sobie potrafiła z tym lepiej poradzić. Pomogła w tym trochę szeroka kadra, ale no, rzeczywiście mimo wszystko szacunek, że w tych trudnych czasach w tak trudnej sytuacji kadrowej udało się rozegrać taki mecz.
Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy się zgodzicie, że ani nie było tak źle, jak niektórzy kibice mówili po tej serii pierwszych słabszych meczów, ani nie jest tak dobrze, jakby na to wskazywał wynik ze Stalą Mielec, no bo też Wisła, mam wrażenie, Mateusz, nie powinna się tym zwycięstwem zachłysnąć z uwagi właśnie na to, co powiedziałeś, czyli na słabą dyspozycję Stali.
No nie powinna i zapewne tego nie zrobi, bo tutaj nie ma do tego zupełnie podstaw. To jest jak na razie jeden lepszy mecz. No tak, no Wisła kiepsko zaczęła ten sezon, ale zwróćmy też uwagę na to, że trenerowi Skowronkowi pomogły te transfery, które zostały dokonane już w drugiej części okienka transferowego, czyli od Jeboły poczynając po Friedricha i teraz ostatni transfer, czyli Felicio Brown Forbes. To są piłkarze, którzy wnieśli do tej drużyny najwięcej, jeżeli chodzi o te letnie wzmocnienia i po prostu no, oni pomogli tą drużynę wznieść na troszkę lepszy poziom. Zauważmy, że odkąd gra Frydrych, to Wisła w tych dwóch meczach nie straciła gola. Oczywiście to nie musi być tylko i wyłącznie jego zasługa, ale widać po tym piłkarzu, że on po prostu ma umiejętności, doświadczenie. I ta drużyna, jeżeli chodzi o obronę, z nim w składzie prezentuje się na pewno o klasę lepiej niż bez niego. Więc tutaj to takie działanie, ten zryw jeszcze transferowy, nie wiem czy zaplanowany, czy jednak do którego doszło wskutek tych słabych wyników, doprowadził do tego, że ta drużyna jednak pod koniec okienka została wydatnie wzmocniona.
Zgadzam się z Mateuszem, aczkolwiek taką mam uwagę i tutaj się z Kamilem nie zgodzę. No, jak Wisła przegrywała, to mówiliśmy, że Wisła słaba i ten. A teraz jak wygrała, to mówimy, że to przeciwnik słaby. No nie, no oddajmy Wiśle, że zagrała dobry mecz.
Bardzo dobry mecz, tylko no, więc, chodzi o to, zapominajmy, żeby się nie zachwycić z tym 6-0, tak?
Nie, to nie chodzi o zachwycywanie się, to chodzi o oddanie i obiektywną ocenę, że Wisła zagrała wreszcie bardzo dobry mecz. Stal Mielec, chcę przypomnieć, przed tym spotkaniem miała więcej punktów niż Wisła, więc to nie jest tak, że Stal Mielec jest taka słaba. Stal Mielec miała znacznie mniej problemów z koronawirusem niż Wisła, ponieważ tam zakażenia były głównie w sztabie szkoleniowym, nie dotknęły aż tak mocno zespołu. Wisła pojechała do Mielca w 17 osób. Miała jechać w 18, ale jeszcze w sobotę infekcja dopadła Rafała Boguskiego, który no nie mógł pojechać na ten mecz. Więc jeżeli mówimy o problemach kadrowych przed spotkaniem, które zostało rozegrane w niedzielę, to one dotyczyły przede wszystkim Wisły. I Wisła sobie z tymi problemami poradziła po prostu świetnie. No, trzeba jej to oddać. Ale oczywiście nie mam zamiaru się zachwycać tym wynikiem, bo to jedna jaskółka jeszcze wiosny nie czyni. Poczekajmy na kolejne spotkania i na to, co pokaże Wisła już w sobotę w meczu z Podbeskidziem, czy kilka dni później w meczu z Lechią, gdzie pewnie poprzeczka pójdzie wyżej. Natomiast nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że tak jak Frydrych wniósł spokój w grę obronną, przy nim reszta po prostu skoczyła półkę wyżej i gra lepiej. Tak jak Jeboa, który od początku swojego pobytu w Wiśle prezentował się nieźle, a teraz wystrzelił, jest jeszcze większą, lepszą dyspozycją. Tak trzeba powiedzieć sobie jasno, że Wisła wreszcie zagrała z napastnikiem takim nie tylko nominalnym, ale z prawdziwego zdarzenia w przodzie, co powodowało, że łatwiej było w drugiej linii grać, było do kogo po prostu tą piłkę rzucać. A przez to, że dużą liczbą Wisła zawodników atakowała, Braunfels gdzieś tam brał na siebie uwagę obrońców, no to też łatwiej było właśnie takiemu Czuce chociażby, tak, z długiego tempa wejść, dostawić nogę. To taki pierwszy przykład z brzegu.
No tak, na razie Forbes się wydaje strzałem w dziesiątkę. W Rakowie z niego zrezygnowano i Wisła skorzystała trochę na takiej może promocji, można tak to powiedzieć. A jest to jednak piłkarz, który no, potrafi strzelać gole, to udowodnił w poprzednim sezonie. Jeszcze wracając do tego meczu, to zwrócę uwagę na to, że no, Wisła wyszła z tej sytuacji lepiej także dzięki tej znacznie lepszej, znacznie szerszej kadrze, bo przecież jak się weźmie pod uwagę piłkarzy, którzy z różnych powodów w tym meczu nie zagrali, to można by złożyć drugą jedynastkę, która w lidze też by pewnie trochę punktów zdobyła. Natomiast w Stali, no, wiem, że tam Stal próbowała doprowadzić, by Damian Pawłowski mógł w tym meczu zagrać, który jest w Wisły wypożyczony, no ale nie doszło do takiego porozumienia i tam zagrał, nie wiem, czy jeden, czy więcej piłkarzy zaraz po chorobie, który jednak powinien jeszcze odpoczywać, a musiał zagrać w tym meczu, więc no to też miało wpływ na grę drużyny, ale już zamknijmy ten temat koronawirusa, no każda drużyna tak naprawdę się z tym problemem zmaga w tym sezonie. Szeroka kadra na pewno będzie bardzo potrzebna, co już widać po Wiśle, bo gdyby ta kadra była nie tak szeroka, no to byłyby teraz bardzo duże problemy. A jednak no, nawet w takiej sytuacji, gdy kilkunastu piłkarzy jest niezdolnych do gry z różnych powodów, to trener Skowronek może wystawić wciąż całkiem niezły skład.
Jasne, tak, nawiązując do jednej z poprzednich audycji, chyba ta ocena za okno transferowe aż tak słaba nie powinna być, prawda?
Wiedziałem, no tak, ale
to jest... To jest efekt tej dogrywki, moim zdaniem. Właśnie to, co wspomniałem wcześniej. Nie wiem, czy to było...
Tak, oczywiście. Ale okno jest, było otwarte do 5 października i trzeba oceniać je po zamknięciu, a nie w jego trakcie. Znaczy, oczywiście można jakieś tam pośrednie oceny wystawiać, natomiast jeśli mówimy o ocenie całościowej, no to trzeba jej dokonać właśnie no, po ostatnim dniu, który tak naprawdę przyniósł jeden z mocniejszych transferów.
Bartek jest dzisiaj ostry jak brzytwa. Ja tylko wytłumaczę, że ja absolutnie nie umniejszam Wiśle Kraków bardzo dobrego meczu, bo taki istotnie Wisła w Mielcu rozegrała. Natomiast wydaje mi się, że też na tle tego spotkania możemy zobaczyć, jaka jest różnica między zespołem z Ekstraklasy, czyli Wisłą, a jednak Beniaminkiem, który dopiero do tej Ekstraklasy wchodzi. I dlatego też to Beniaminkowie będą mieli najtrudniej w tym sezonie, by się utrzymać. Wywołany to zostało...
To tak jeszcze, przepraszam, że tak, to tak nawiązując do tego, o czym mówisz. Ja robiłem taki wywiad przed meczem Wisły ze Stalą, no z osobą, która świetnie zna oba zespoły, czyli z Dariuszem Marcem. Byłem szkoleniowcem Stali, człowiekiem, który z Wisłą związany był 30 lat w różnych rolach, no i który znają dobrze, oglądają na bieżąco. I on mnie trochę zaskoczył przed meczem w takim kategorycznym stawieniu sprawy, bo on nie powiedział, że Wisła jest faworytem tego meczu tak dyplomatycznie. On powiedział coś innego. On powiedział, że Wisła jest dla niego zdecydowanym faworytem tego meczu. Rozłożył to na czynniki pierwsze, mówiąc między innymi o tej sile ofensywnej Wisły, że ona jest zdecydowanie większa niż w Mielcu. No i cóż, no, wypada tylko przyklasnąć trenerowi, bo wszystkie jego przewidywania sprawdziły się co do jocy.
Zdążyłeś postawić, tak?
Proszę?
Zdążyłeś postawić?
No, myślę, że przyjdzie jeszcze na to pora.
Trzeba przed rewanżem do trenera Marca też zadzwonić. Słuchajcie, to nazwisko już padło, ale chciałbym, żebyśmy się przy tym piłkarzu zatrzymali, bo jak ja patrzę na Michala Frydrycha Mateusz, to ja widzę zawodnika, który nawet w takich detalach jest trochę gościem z innej planety. Z pewnością mignął ci ten obrazek, kiedy on upominał przecież doświadczonego Macieja Sadloka, jak ten się powinien zachowywać przy rzucie wolnym, żeby uniknąć rzutu karnego. Trafił do naszej ligi naprawdę stoper bardzo wysokiej klasy.
No tak, no i tutaj, jeżeli rzeczywiście ocenialiśmy dużo transferów negatywnie, no to tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, wręcz przeciwnie, to jest taki transfer trochę nielogiczny i na pewno się Wisła musiała nieźle napracować, żeby Frydrycha ściągnąć do Krakowa, bo tak, no jest to człowiek, który nie tylko jest wiodącą postacią w Wiśle, ale myślę, że zaraz zostanie uznany jako taki jeden z czołowych obrońców w całej Ekstraklasie, pewnie Wisła zaraz będzie się musiała opędzać od ofert, albo i nie opędzać, tylko z jednej z nich skorzystać. Bardzo fajny ruch. Widać, że to człowiek jest, który grał i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Europy, i ma spore doświadczenie i ciągle z tego korzysta i ciągle jeszcze jest przed tą, po dobrej stronie rzeki, tak? Nie jest już człowiekiem, który odcina kupony, ma zresztą dopiero 30 lat, więc jeżeli nie ma w przeszłości zbyt wielu kontuzji, a patrząc na to, ile on grał w przeszłości, to chyba nie, to na pewno jeszcze może spokojnie 4-5 lat pograć, szczególnie w takiej lidze jak nasza i jeszcze wnieść sporo jakości. Także no, mistrzowski ruch, jak do tej pory nie widzimy tutaj żadnych wad, które by wyszły w tym piłkarzu, przynajmniej ja tego nie widzę. No super, no fajnie, że taki piłkarz został ściągnięty. Wisła na tym skorzysta i cała liga.
No tylko się podpisać obiema rękami po tym, co mówi Mateusz i naprawdę zastanawiam się, bo drużyny są w tej lidze, które też gdzieś tam szukały środkowych obrońców, miały na ten moment przynajmniej lepsze, większe możliwości finansowe, a jednak po takiego zawodnika nie sięgnęły, dlatego no cóż, szapoba, że Wiśle się to udało, bo z marszu wniósł jakość do gry obronnej Wisły, do ofensywnej również, to pokazał mecz ze Stalą Mielec. No i pokazał, znaczy moim zdaniem Michał Frydrych jest dowodem jeszcze na jedną rzecz, że tam dyskusje o aklimatyzacji, o takich różnych rzeczach, to czasami można do bajki włożyć. Jeżeli ktoś jest dobrym piłkarzem, to po prostu wchodzi i gra, no i on jest tego najlepszym przykładem.
Myślę, że Lech Poznań bardzo chętnie by takiego Michala Frydrycha wypożyczył, przynajmniej na ten mecz Ligi Europy, który nadchodzi z Benfiką. Bartek, ty uważasz, że wykrystalizowała się podczas tego meczu w Mielcu taka formacja defensywna Wisły, czy z uwagi na to, że ten skład był trochę kleciony, z uwagi na różne zmienne, koronawirusa, kontuzje, to, że to jeszcze nie jest ten kwartet, który będzie takim wyjściowym?
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że ten Skowronek już nas przyzwyczaił do tego, że lubi czasami pomieszać składem. Dla mnie osobiście, jeśli ja miałbym to oceniać, uważam, że to jest najlepsza para stoperów na ten moment, jaki Wisła może wystawić. Czyli Michał Frydych, Maciej Satok. Myślę, że Dawid Abramowicz, mimo swoich jakichś tam ograniczeń, bardzo solidnie prezentuje się na lewej obronie. A co do prawej, Szot gra nieźle, dobrze. Myślę, że to jest podobny poziom na dzisiaj do Łukasza Burligi. Tutaj pytanie, czy kwestia młodzieżowca, czy on będzie z tego powodu grał, czy po prostu będzie wygrywał rywalizację ze starszym kolegą. Ale jeżeli mówimy już o młodzieżowcach, no to chyba będziemy musieli przejść jeszcze do jednego nazwiska, bo dla mnie nawet nie Frydrych, nawet nie Brown Forbes, czy nawet nie Jeboa jest największym zaskoczeniem tego, co się ostatnio w Wiśle dzieje, a Patryk Plewka. I to takim bardzo przyjemnym, powiedziałbym, zaskoczeniem, bo no myślę, że mało kto się spodziewał, że on się będzie potrafił znieść na taki poziom.
Jeszcze zamknijmy tylko ten temat obrońców. Mateusz tutaj być może coś o tym kwartecie, który wystąpił w Mielcu, nam powie i faktycznie przejdziemy do Patryka Plewki, bo on w Mielcu miał tyle udanych zagrań, co chyba we wszystkich poprzednich meczach Ekstraklasy łącznie.
Jeżeli chodzi o obronę, to tutaj jestem trochę w skropce, bo trudno mi powiedzieć, co jest tym celem, jeżeli chodzi o trenera Skowronka, jeżeli chodzi o ustawienie personalne, bo sporo tych roszad już tutaj było. Wydaje się, że Janicki i Klement są dosyć mocno w tej chwili odstawieni. Mehremicz, jeżeli będzie zdrowy, no to chyba on będzie rywalizował jeszcze o miejsce w składzie, ale myśmy nad tym Sadlokiem już zastanawiali się jakiś czas temu, nie? Czy nie warto by było, żeby jednak Maćka dać do środka, gdy te pozostałe opcje trochę się nie okazywały się nieudane. No i rzeczywiście do tego teraz doszło i chyba nieźle to wygląda. Oczywiście zobaczymy, jak to wypadnie na tle bardziej wymagającego rywala w ofensywie, ale Maciek też jest doświadczonym piłkarzem, więc taka para doświadczonych stoperów na pewno po bokach trochę mniej doświadczeni piłkarze. Oczywiście Abramowicz nie jest najmłodszy, no ale raczej w Ekstraklasie wiele nie grał, więc może jest to rzeczywiście niezły wariant.
No to słowo się rzekło. Patryk Plewka i jego występ w Mielcu. Na Podkarpaciu grywał w ostatnim czasie, wszak był wypożyczony w ostatnim sezonie do Stali Rzeszów. Bardzo dobry występ. Bartek, ja sobie już przypominam, kiedy my rozmawialiśmy, kiedy Patryk Plewka wchodził do pierwszego zespołu, kiedy on debiutował, że w takich zakulisowych rozmowach można było słyszeć, że to jest chłopak z gigantycznym potencjałem. Natomiast potem w meczach Ekstraklasy okazywało się, że być może mentalnie nie jest jeszcze gotowy na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. No, w Mielcu zagrał spotkanie, w którym można pokładać nadzieję, że już teraz coś w tej głowie przeskoczyło, cytując klasyka.
W Mielcu, ale nie zapominajmy, bo zaraz ktoś wyciągnie, że ta Stal była taka słaba, więc tak na jej tle wypadł, że on zagrał równie dobrze w Zabrzu. Bo to on na tle Górnika, tego rozpędzonego Górnika, którego tak chwaliliśmy wcześniej, prezentował się najlepiej ze środkowych pomocników. Więc to nie jest tak, że tutaj nagle na tle Stali wypadł fajnie, a przyjdzie do meczu z dużo mocniejszym rywalem i będzie problem. No, pokazał, tak jak powiedziałem, meczu z Górnikiem również, że może. Mówiłeś o sferze mentalnej. Tak, ja z Patrykiem rozmawiałem dosyć długo po tym meczu już w Mielcu. I on podkreśla jedną rzecz, że bardzo dużo dało mu to wypożyczenie do Rzeszowa, do Stali Rzeszów. Tam się poczuł takim piłkarzem nie wchodzącym do drużyny, nie takim, który jest uzupełnieniem składu, tylko właśnie kimś ważnym, kimś odpowiedzialnym za piłkę, kimś odpowiedzialnym za to, jak gra drużyna. I te kilka miesięcy, myślę, pozwoliły mu dojrzeć. bo jak z nim rozmawiam, to mówi, że to nie jest kwestia tego, że on wrócił teraz do składu i poczuł się pewniej, bo zagrał dobry mecz w Zabrzu i w Mielcu. On mówi, że poczuł się pewniej już w momencie, kiedy wracał do Wisły, że już na treningach się czuł pewniej niż to miało miejsce przed wypożyczeniem. I wydaje mi się, że mogę to potwierdzić o tyle, że rozmawiałem też z jego starszymi kolegami i oni mówią, że nie jest dla nich zaskoczeniem, że Patryk Plewka tak się prezentuje w meczach ligowych, bo podobnie z dobrej strony prezentuje się na treningach, to już od dłuższego czasu, czyli od powrotu do Wisły z wypożyczenia do Rzeszowa, przepraszam.
No tak, można chyba jasno stwierdzić, że widać po Patryku, po jego grze, to, że on się czuje mocniej na boisku. Sezon rozpoczął się dla niego kiepsko, jak dla całej drużyny Wisły, bo zagrał w końcówce meczu z Krzo Ostrowiec i tam wtedy, jeżeli czytał komentarze, no to mógł się trochę znowu podłamać, bo znowu się wylała na niego taka fala krytyki ze strony kibiców i na niego, i na trenera, czemu akurat on zagrał, czemu znowu Patryk i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak widać, że na treningu musiał się prezentować dobrze, no bo trener go przez chwilę podtrzymał w zamrażarce i później wypuścił na mecz z Górnikiem i teraz zagrał drugi mecz z rzędu. No i w Mielcu widać było, że on teraz potrafi przytrzymać trochę tą piłkę i wziąć nawet rywala na plecy w razie potrzeby i zwolnić tempo gry. Widać, że zaczął troszeczkę patrzeć na drużynę jako całość i też dyrygować trochę tym tempem gry. No rzeczywiście, no fajny występ, trener Skowronek w niego uwierzył po powrocie z Rzeszowa i super, że to w końcu zaczyna działać, bo Patryk jest młodym piłkarzem, wciąż właśnie może grać jako młodzieżowiec, no i na pewno jest to rozwojowa osoba, więc no fajnie, że w końcu to zaczyna działać.
I tutaj znów można pochwalić Artura Skowronka, no bo obrywało się trenerowi za to, że puścił Damiana Pawłowskiego. Co prawda nie od wszystkich, niektórzy byli bardziej chłodni w tej ocenie, ale
widać.
Tak, dokładnie, specjalnie to podkreślałem, ale widać, że trener Skowronek bardziej wierzy właśnie w Patryka Plewkę, no i chyba za to zaufanie Bartku Patryk zaczyna się odpłacać dobrymi występami w Ekstraklasie.
No tak, właśnie o tym mówimy, że to, bo to jest rzeczywiście już było wcześniej tak, że trener kilka razy mówił, że Patryk Plewka dobrze się prezentuje na treningach. Powiedzmy sobie szczerze, to, że tak patrzyliśmy na to z przymrużeniem oka, że trener lubi czasami tak podpompować jakiegoś zawodnika, tak? I dlatego o tym wspomina. No ale nie, no okazało się, że to rzeczywiście nie było tylko takie pod publiczkę mówienie, tylko on no zrobił postęp, myślę właśnie w kwestii głowy, bo jak sam mówi, tak pół żartem, pół serio, skończył z grą, przyjął, podał, tylko stara się szukać też trochę odważniejszych rozwiązań. No, najlepszym tego dowodem jest ta asysta, którą zaliczył w Mielcu, kiedy miał na plecach dwóch, trzech obrońców, a nie bał się wejść ostro, zdecydowanie w pole karne i jeszcze dokładnie podać.
Przejdźmy sobie teraz. No, skoro nie chcesz, to przejdziemy sobie do przedstawicieli Półwyspu Iberyjskiego w składzie Wisły Kraków, czyli do Czuki oraz Jean-Carlosa.
Czuka to raczej Ameryka Południowa.
No, ale obywatelstwo hiszpańskie. Czuka, asysta i bramka na koncie tego piłkarza. Tak się zastanawiam, Mateusz, czy coś jest w tych tezach, które już kilkukrotnie widziałem, że Czuka czuje się pewniej na boisku, kiedy nie ma Kuby, że jego obecność Kuby Błaszczykowskiego na placu gry paraliżuje.
To musielibyśmy wejść do głowy Hiszpana, nie wiem, i przeanalizować dokładnie te występy, gdy Kuba był na boisku i gdy Kuby nie było. Zresztą no, tych występów w tym sezonie za dużo takich nie było. No, mam problem z Czuką, chyba zresztą tak jak wszyscy, którzy się przyglądają grze Wisły, bo widać, że ten chłopak coś potrafi, ale jednak zbyt dużo jest takich meczów, w których go po prostu nie ma, nawet mimo tego, że jest wpisany do składu. Gdzieś tam ginie w środku pola.
Nazywa dyskretne występy.
No tak, prezentuje dyskretne występy, ale on w sumie tak, no co drugi występ w tym sezonie strzela gola, więc jakiś tam wkład w tą ofensywę swój ma. Może rzeczywiście jest to taki moment, w którym ten chłopak okrzepnie. Bartek mówił przed chwilą o tej aklimatyzacji, że dobry piłkarz nie potrzebuje, no ale może jednak są też takie przypadki piłkarzy. Frydrych wchodzi, rozdaje od razu karty, pokazuje, jak ma się kto ustawić i się niczym nie przejmuje, a przyjeżdża Czuka i może potrzebuje po prostu sezonu na rozpędzenie się, abstrahując od dobrego debiutu. I może rzeczywiście teraz wejdzie trochę na wyższy poziom. Wybór jest spory, jeżeli chodzi o drugą linię pomocy. Zresztą no, w Wiśle generalnie teraz tych piłkarzy jest bardzo dużo i od trenera Skowronka zależy, na kogo postawi, bo w tym sezonie już prawie 30 piłkarzy zagrało w zespole Wisły. Więc ten wybór jest naprawdę duży i czasem nie zazdroszczę trenerowi tego, że musi wybrać z tego jedenastkę, bo naprawdę nie jest to w tej chwili łatwe.
Odnośnie Czuki odnoszę wrażenie, że to też jest kwestia mentalna głowy, bo o nim słyszało się w poprzednim sezonie, że on cuda wyprawia na treningach, natomiast on nie potrafił tego sprzedać w meczach, nie ma co do tego wątpliwości poza jakimiś tam pojedynczymi przypadkami. Teraz o tyle jest lepiej, że rzeczywiście taka regularność tych, to już nie są przebłyski, to już, tak jak Mateusz mówi, co drugi mecz, no, jest trochę więcej tego, tych dobrych momentów. Natomiast dla mnie większym zaskoczeniem jest jednak Giancarlo Silva, który szczerze mówiąc wydawało mi się, znaczy dla którego tak się wydawało po zakończeniu poprzedniego sezonu, może już zabraknąć miejsca w Wiśle, że po prostu ten transfer się nie udał. A tymczasem, jeżeli popatrzymy na przekrój całego tego sezonu, tych wszystkich 7 meczów, które Wisła rozegrała do tej pory, łącznie z Pucharem Polski, to taka średnia wychodzi, że to Giancarlo Silva jest najlepszym zawodnikiem póki co tego sezonu. On po prostu gra cały czas na, nawet z tych słabych meczach był wyróżniającą się postacią i dla mnie osobiście to jest takim największym zaskoczeniem.
Taki wilk tam atakuje.
Ja się tylko dziwię, jeżeli chodzi o Giancarlosa, że on w Mielcynie wpisał się na listę strzelców, dlatego że miał tych strzałów sporo, uderzeń celnych 5. Każdy właściwie strzał jego był strzałem celnym, natomiast nie udało się tego przekuć na bramkę, natomiast pracował na zespół, to pokazuje ten osławiony Instat Index na poziomie 325, Mateusz.
Widać po jego grze taką mądrość teraz i wydaje mi się, że on w ogóle w tej chwili rzeczywiście gra często i regularnie, w ogóle wyrósł chyba na jednego z takiego liderów tej drużyny. Takie bardzo mocne ma miejsce w składzie i wydaje mi się, że też właśnie od niego dużo zależy, jeżeli chodzi o tą grę ofensywną. Czasem właśnie pozostaje trochę w cieniu, jeżeli chodzi o te liczby, bo nie strzela może dużo tych goli i tych asyst też nie ma zbyt wiele, ale jednak widać, że te piłki stempluje dosyć często. Jest takim chyba trochę mózgiem tej ofensywnej gry, bo jeżeli Yeboah jest takim właśnie człowiekiem, który robi wiatr, to wydaje mi się, że właśnie Carlos przodu trochę tymi atakami dyryguje i rzeczywiście teraz też ma niezły całkiem moment w Wiśle. To już jest doświadczony piłkarz, a wciąż ma w sumie no, tylko 24 lata, więc wciąż rozwojowy, więc jeżeli tutaj znalazł takie miejsce, poczuł się w końcu trochę pewniej w zespole. Wisła z tego teraz korzysta i wydaje mi się właśnie, no, kończąc mój wywód, że ma teraz mocne miejsce i jest takim jednym z ważniejszych postaci, jeżeli chodzi o ofensywę.
Złapał trochę takiego luzu. No, myślę, że ten flash, kiedy przerzucił piłkę nad zawodnikiem Stali z Susem, tak? O ile się pamięć nie myli, no to będzie gdzieś takim znakiem firmowym. Być może nie tylko tej kolejki, ale całej rundy nawet, bo tak jak gdzieś po latach wracamy do takiego triku Iwicy Iliewa, prawda? Do dzisiaj gdzieś tam można, to podobne zagranie, prawda?
W ogóle bym po Wiśle oczekiwał takiego luzu, jaki zobaczyliśmy w Mielcu. Oczywiście tam ten luz się pojawił w miarę przebiegu spotkania, ale Wiśle spadek z Ekstraklasy nie grozi. Tu jest potencjał na to, żeby grać fajną piłkę, atrakcyjną dla oka. Właśnie, żeby ten luz, taką swobodę trochę uwolnić w tej drużynie, żeby oni nie myśleli o tym, że o rany, że może spadniemy z ligi, tylko właśnie, żeby grać swoje, cieszyć się tą grą. Ten sezon nie zaowocuje żadnym trofeum dla Wisły. Też spadku tutaj nie będzie, no umówmy się, bądźmy poważni, więc trzeba prezentować fajną grę, cieszyć się każdym meczem. Trochę tego mi brakowało w poprzednich spotkaniach w Mielcu, to zobaczyliśmy, no i chciałbym to zobaczyć też w kolejnych.
Ja przypomnę, że w tej audycji mówiłem, że nie oczekuję od Wisły, że będzie walczyć o mistrzostwo dzisiaj, czy że będzie laury zbierać medale, bo na to jeszcze za wcześnie, jeszcze klub nie jest w takim momencie, żeby mógł się o to starać, moim zdaniem. Natomiast właśnie no, mówiłem, że oczekuję, że raz na jakiś czas zagra taki mecz, po którym będziemy się cieszyć po prostu fajną grą, wysokim zwycięstwem. Kibice będą mieli przynajmniej przez tydzień trochę o czym porozmawiać w takim pozytywnym ujęciu. No i to właśnie stało się w Mielcu i obie jak najczęściej.
No to słuszna koncepcja.
Dwie bramki i asysta to bilans Jał Jeboły w Mielcu. Trzeba powiedzieć a propos luzu, że chłopak z Afryki ten luz zdecydowanie ma. No zresztą dublet to jest właściwie wystarczająca reklama występu skrzydłowego, Mateusz.
No tak, no to jest, jeżeli mówimy o luzie, no to to jest Mr. Luz w drużynie Wisły. Człowiek, który od początku dawał ogień tej drużynie, początkowo to się nie przekładało na jakieś tam konkrety, bo może też do końca drużyna za nimi nadążała i też nie rozumiała jego gry, też jego dynamiki. Teraz to się zaczyna przekładać na gole, asysty.
Nie no, on chyba sprokurował samobójcze trafienie w meczu ze Śląskiem Wrocław, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak?
Tak, masz rację. Tak,
ze strony Wrocławian.
Tak było, ale wydaje mi się, że... No, później było z tym różnie, no, ale generalnie cała drużyna nie punktowała, więc trudno, żeby on też punktował. Wiem, że on był proponowany przed Wisłą kilku klubom w Ekstraklasie i tak nie do końca patrzono na niego poważnie. Być może to wynika z tego, że to jest taki chłopak, który uważany kiedyś tam za wielki talent, tak, trafił do Manchesteru City jako nastolatek. Chyba kluby trochę się boją takich piłkarzy, którzy gdzieś tam musieli sobie z tą taką wielką sławą, z wielkimi oczekiwaniami poradzić. Więc nikt inny się nie zdecydował. Wzięła go Wisła, nie wiem czy po poleceniu, czy sami go wynaleźli. W każdym razie no, na razie Wisła na tym wygrywa, bo to jest człowiek, który rzeczywiście ma dynamikę i ma polot i też nie jest takim jeźdźcem bez głowy, bo w odpowiednim momencie potrafi się rozejrzeć, więc na pewno duże wzmocnienie i fajny występ w Mielcu.
Jak mówimy o takich konkretach, to poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że również miał znaczny wkład w bramkę w Szczecinie Tuki, bo to on dokonał takiego super przerzutu do Sawicza kilkudziesięciometrowego, więc to jakby nawiązanie do tego, co Mateusz mówi, że on wisi na boisku. Ale rzeczywiście na początku jego gry było tak trochę więcej dymu, mniej ognia w tym wszystkim, ognia w zamyśle konkretów. One się pojawiły bardzo mocno w Mielcu szczególnie, ale już w Zabrzu przecież nie zapominajmy, że on tam trafił słupek, był rzeczywiście się wyróżniającą postacią w tym spotkaniu. I tak pół żartem, pół serio można mówić, no tutaj Manchester City w jego CV, w przypadku Carlosa Silvy Real Madryt, no Wisła korzysta, tak? Z tego, że te wielkie kluby w jakiś tam sposób wyszkoliły tych zawodników. Dobry ruch. No i myślę, że taki wychodzący na jest będący odpowiedzią na oczekiwania trenera Skowronka, który już pod koniec poprzedniego sezonu mówił bardzo jasno i wyraźnie, że on chce mieć na skrzydłach wiatr. No i przynajmniej od strony Jeboa ten wiatr jest, są też konkrety. Myślę, że pojawią się również z drugiej strony boiska, jak wróci do gry Stefan Sawicz, który pokazał już się z niezłej strony w Zabrzu. Później sprawy zdrowotne sprawiły, że nie mógł grać, ale myślę, że wróci szybko do zespołu i akurat od tej strony Wisła będzie miała pożytek z tych zawodników, a że wreszcie z przodu jest ktoś, kto pewnie może kończyć te akcje, no to można się spodziewać tutaj poprawy gry ofensywnej w stosunku do tego, co było na początku sezonu.
No to o tym właśnie człowieku z przodu, o tym snajperze czas powiedzieć, no bo przebojem wszedł do drużyny Felicio Brown Forks, po kilku treningach wyszedł w podstawowym składzie, zresztą trudno by było inaczej, on był dobrze do sezonu przygotowany przez Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Jeżeli napastnik zaczyna od bramki w debiucie, no to zawsze jest to dobry omen. Zupełnie inny to piłkarz Bartek niż Fatosz Beciray.
No, zupełnie inny. Ja zrobiłem taką, policzyłem, to jest 33 zawodnik w historii, całej historii Wisły, który strzelił bramkę w debiucie. No po prostu Wisła grała z napastnikiem wreszcie, tak? Wiesz, sam wiesz najlepiej, ile tutaj w tej audycji poświęciliśmy czasu na analizę tego, jaki jest problem w pierwszej linii. Teraz ten problem się rozwiązał w postaci sprowadzenia Felicio Bramforsa. Ja nie wiem, nie mam informacji dokładnych, co się dzieje się w Rakowie, aczkolwiek trochę byłem zdziwiony tym ruchem, bo może to będzie z mojej strony odważna teza, ale ja uważam, że Felicio Bramfors jest lepszym piłkarzem niż Gutkowski, więc nie wiem, co tam zaszło, że zrezygnowano z niego, ale no okej, skorzystała na tym Wisła i myślę, że będzie korzystać, bo to nie tylko bramka w tym meczu, ale też taka łatwość w dochodzeniu do pozycji rzucała się w oczy. Okej, napastnik nie wykorzysta wszystkich sytuacji, nie ma takiego na świecie, ale jeśli właśnie co czwartą będzie wykorzystywał, no to myślę, że w Krakowie będą z tego powodu zadowoleni. Poza tym ma jeden atut, on jest silny, on przestawia tych obrońców, oczywiście potrafi taką walkę wręcz podjąć z nimi w polu karnym i nie tylko, no cóż, no wreszcie taka typowa, klasyczna dziewiątka, której Wiśle wyraźnie brakowało.
No tak, i to też jest jednak, mimo tego, że to jest zawodnik wysoki, silny, to on jest też dosyć mobilny i nie jest też taką ścianą, która stoi tam z przodu i odgrywa tylko piłki, tylko też ma inklinację do gry takiej
kombinacyjnej.
Tak, tak. Więc to są jego na pewno atuty, bo tak z formatu jego właśnie, z jego parametrów wydawałoby się, że to będzie taki właśnie piłkarz bardziej oczekujący piłkę, a nie, a on lubi właśnie zejść do gry. Na tym też drużyna korzysta. Wracając do Rakowa, no ja miałem takie informacje, że trenerowi Paprzynowi nie za bardzo podobało się, jak Forbes wznosił rywalizację w zespole, że trochę go to przygniotło, gdy musiał z Musiolikiem i z Gutkowskisem rywalizować gdzieś tam na treningach. Trener nie widział takiej odpowiedniej reakcji, no i po prostu go wykreślił. No trener Paprzyn znany jest z odważnych decyzji, przecież skreślił Forbesa, wziął z rezerw Wisły Płock Oskara Zawadę, więc gdzieś tam ma swoją tą wizję, ją realizuje. No, tak jak Bartek mówi, no Wisła na tym skorzystała, wyjmując po kosztach tak naprawdę zawodnika z taką już wyrobioną marką w ekstraklasie, który rzeczywiście tej drużynie da dużo. No inaczej się gra, gdy jest z przodu człowiek, który właśnie tą piłkę przytrzyma i wykorzysta nawet jak ma pół sytuacji, bo przecież ten gol strzelony w Mielcu, no to no, fajna bramka, taka nie powiem przypadkowa, ale właśnie no, wyciągnięta gdzieś tam z trudem, z takiej sytuacji wcale nieoczywistej. Mało napastników polskiej ekstraklasie by to zamieniło na gola, ale to jest właśnie ta wartość dodana, no, gdy nawet w takiej sytuacji połowicznej gość potrafi strzelić gola.
To tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że Wisła miała dużo szczęścia w Mielcu, bo jak sobie dobrze popatrzycie, to Michał Frydrych przy pierwszej bramce nie uderzył czysto piłki. On tak się gdzieś tam goleniem. A i brał Forbes, chociaż chciał strzelać piętą, to też nie uderzył jej.
Uciekła mu, no.
Uciekła mu, więc i było 2-0, więc, i to ustawiło już całe spotkanie. No ale w piłce może czasami rzeczywiście trzeba tego trochę szczęścia mieć, którego byście zabrakło na przykład w Zabrzu, gdzie była poprzeczka, słupek. Wszyscy dzisiaj chwalą Raków i słusznie za to, jak znalazł sposób na Górnika. No ale to Wisła pierwsza pokazała moim zdaniem w tym sezonie, jak z Górnikiem można zagrać skutecznie. Tam właśnie zabrakło trochę szczęścia z wykończeniem sytuacji, ale później śladem tego, co zrobiła Wisła w Zabrzu, poszło Zagłębie Lubin i Raków. No i było skutecznie, obie te duże były skuteczniejsze, ograły Zabrze.
Nie skreśla jeszcze Fatosza Beciraja Artur Skowronek, wszak ten dostał 20 minut w Mielcu. Być może on będzie powoli budował jakąś pewność siebie u tego piłkarza. Ja z tego, co słyszałem, tam też opinia na jego temat jest wyrobiona, bo on słabo gra, natomiast jeszcze dochodzą takie czynniki pozasportowe, że Becirajowi trudno się w naszym kraju odnaleźć, pomimo tego, że piłkarz z Bałkanów, więc powinno to pójść w miarę dobrze. Konrad Gruszkowski zadebiutował w Ekstraklasie, dostał 19-latek szansę. Ja myślę, Mateusz, że to było takie spotkanie, w którym właśnie tych młodych z ławki trzeba było wpuszczać i tu chyba też znowu plusik przy trenerze Skowronku, że taki Gruszkowski, 19-latek z Rabki Zdrój sobie zadebiutował.
No oczywiście, no wynik meczu był ustalony już od dłuższego czasu. Nawet tych zmian można było dokonywać trochę wcześniej, ale trener trochę jeszcze z nimi poczekał. Też pod koniec Wisła już trochę zgasła, bo wydaje mi się, że może nie wiem, nie chciała dobijać rywala, albo też jednak ta sytuacja związana z koroną też wpływa na zespół tak trochę kondycyjnie i nie warto może było wypróbować się do końca, tylko już dokończyć ten mecz spokojnie. Oczywiście świetny poligon doświadczalny dla młodych. Zobaczyliśmy Ojo Kowalskiego po raz pierwszy w lidze od dłuższego czasu. Też fajnie, że ten chłopak już jest zdrowy i gotowy do gry, bo właśnie no, w tym sezonie takim, o czym już mówiliśmy, gdzie Wiśle niewiele grozi, ani dobrego, ani złego, to jest moment, gdy ta młodzież oczywiście w racjonalny sposób powinna dostawać szansę. Czekam na występy Aleksandra Buksy, bo też chłopak trochę zniknął z radarów. Zagrał co prawda chyba z Płockiem pod końcówkę, ale to jest za mało. No, od niego oczekujemy więcej. Nie ma u niego tych postępów, których oczekiwaliśmy.
Bartek, ty na temat Konrada Gruszkowskiego, jego debiutu, coś chcesz nam powiedzieć?
No cóż tu powiedzieć, no zagrał solidnie przez parę minut, ja czekam na większy wymiar jego gry, mam nadzieję, że w niedługim czasie to zobaczymy, tym bardziej, że naprawdę zbierał ten chłopak bardzo dobre opinie jeszcze w okresie swojego wypożyczenia do Motoru Lublin i bardzo ciepło, bardzo dużo dobrego na jego temat mówił ten Skowronek już pod koniec poprzedniego sezonu. I na początku obecnego, że to jest chłopak z ogromnym potencjałem, na którego Wisła będzie chciała mocno postawić w niedalekiej przyszłości. No cóż, no, wychodzi na to, że w tym momencie prawa obrona to w ogóle jest tak obsadzona jak w żadnym klubie ekstraklasy. Tu mamy dwóch zawodników z trochę większym doświadczeniem, czyli Łukasza Burligę i Dawida Niepsuja, no i dwóch młodzieżowców, czyli Szota i Kruszkowskiego. Dużo.
No tak, czterech zawodników na jedną pozycję, ale wiadomo, że Szot może zagrać w środku, Burliga na lewej obronie też sobie poradzi, także myślę, że każdy będzie miał szczególnie w okresie tak szalonym jak ten związany z koronawirusem swoje szanse. Przed Wisłą Kraków kolejna potyczka z Beniaminkiem. Drużyna Artura Skowronka podejmie pod Beskidzie. Wiemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne w naszym kraju mecz Przedejmonta, ale przy pustych trybunach. Bartku, uważasz, że wróci kilku graczy po tych zawirowaniach koronawirusowych już do składu i to pole manewru będzie szersze, a co za tym idzie, będą zmiany w składzie, czy po 6-0 zwycięskiego składu się nie zmienia?
Nie wiem, czy będą zmiany w składzie. Na pewno poszerzy się pole manewru trenerowi Skowronkowi, bo z tego co wiem, paru zawodników kończyło kwarantannę w sobotę przed meczem w Mielcu, więc przypuszczam, że no będą po prostu do dyspozycji, będą trenować. Pytanie, na ile ten wirus wpłynął na ich organizmy, na ile będą przygotowani. Pole będzie pewnie szersze do wyboru. Myślę, że to raz jest dobra okazja do tego, żeby pójść za ciosem, no bo jednak kolejny Beniaminek i Wisła na pewno, szczególnie po takim występie jak w Mielcu, będzie w tym momencie już nie faworytem, ale zdecydowanym faworytem. Dwa, że no wypadałoby, żeby Wisła wreszcie zapunktowała na własnym stadionie, nawet jeżeli zagra bez kibiców, bo dotychczas wszystkie punkty zebrała na wyjazdach. Ale też trzeba popatrzeć na ten mecz jako na taki mecz pułapkę, żeby właśnie nie zachłysnąć się za bardzo tym zwycięstwem w Mielcu. Tylko podejść do niego na maksymalnej koncentracji, przygotować się w 100%, bo jeżeli Wisła to zrobi, to myślę, że ma na tyle jakości więcej niż pod Beskidzie na dzisiaj, że powinna ten mecz wygrać. Być może już nie tak efektownie jak w Mielcu, ale po prostu wygrać.
No to jest taki mecz, gdzie znowu warto pokazać ten luz i ten polot w ofensywie, bo pod Beskidzie to wydaje mi się drużyna klasowo zbliżona do Stali Mielec, dosyć mocno odstająca generalnie od reszty stawki, jeżeli chodzi szczególnie o organizację gry w defensywie. Oni dużo goli tracą, na wyjeździe generalnie idzie im kiepsko, więc na pewno jest to moment, żeby pójść za ciosem, wygrać drugi mecz z rzędu, pójść trochę wyżej w górę tabeli, żeby później to takie spokojne granie można było kontynuować. No i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o ten mecz.
A przed Wisłą to właściwie będzie nie tylko to jedno spotkanie, ale w zasadzie dwa. Wszak czeka nas także zaległe spotkanie Białej Gwiazdy z Lechią Gdańsk. Tak na koniec chciałem was zapytać, na ile waszym zdaniem na tę dobrą dyspozycję Wisły w Mielcu wpłynął fakt, że no jednak Wisła miała mnóstwo czasu, by się przygotować pod tego rywala, pod Stal, no bo właśnie mecz z Lechią został przełożony, Mateusz.
No, z jednej strony myślę, że w obecnej sytuacji, gdy rzeczywiście te kłopoty kadrowe są duże, to każdy dzień jest ważny. Z drugiej strony trener Skowronek, myślę, że jeżeli chodzi akurat o Stal Mielec, to rozpracowanie tego rywala zajęło mu nie więcej niż 5 minut. Od razu wiedział, co trzeba grać. Wystarczyło rzeczywiście też porównać potencjał obu drużyn. I tyle. Natomiast no, rzeczywiście ja się spodziewam tego, że ta liga będzie trochę takim rwanym rytmem, że drużyny będą miały przerwy, całe drużyny albo poszczególni piłkarze będą wypadali, więc trenerzy muszą się liczyć jeszcze z tym, że po prostu nagle się okaże, że w kolejnym meczu nie możesz korzystać z zawodnika, który ci wypadł dobrze w poprzednim spotkaniu, bo musi iść na kwarantannę, więc ta taka covidowa ruletka będzie się kręciła w najlepsze i myślę, że będzie to miało duży wpływ na postawę zespołów, właśnie to, że będą wypadali poszczególni zawodnicy. I takich wyników właśnie zaskakujących, jak to 0-6 w Mielcu, będzie więcej. Będziemy musieli po prostu spodziewać się takich niespodzianek. Nawet w tej naszej loteryjnej ekstraklasie będzie teraz tego, wydaje mi się, jeszcze więcej.
No a tutaj Wisły może być to, że rzeczywiście jest ta szeroka kadra, bo tutaj jakby możemy spiąć klamrą to, od czego wyszliśmy, czyli fakt, że Wisła, mimo iż tylu zawodników nie mogło pojechać do Mielca, to jednak wystawiła całkiem dobry skład. I patrząc też tak szerzej właśnie na ten mecz z Podbeskidziem i z Lechią, traktując jako dwumecz, być może będzie tak, że ten Skowronek przygotuje to blokowo, tak, że niekoniecznie wyjdzie ta sama jedenastka na mecz z Podbeskidziem, co na mecz z Lechią Gdańsk parę dni później. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw.
Przekonamy się odpowiednio w sobotę i środę co do wyjściowych jedenastek Białej Gwiazdy na mecz z Podbeskidziem i Lechią Gdańsk. To wszystko w audycji TSW na dzisiaj. Moimi gośćmi byli Mateusz Miga, sport.tvp.pl.
Dzięki.
Dziękuję bardzo. I Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Pania. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.